Jesteśmy w okresie świątecznym, za nami Boże Narodzenie, a za kilka dni kolejny świąteczny czas, zakończenie starego roku i powitanie nowego 2025 roku. Krzysztof Zieliński w studiu, witam Cię, dzień dobry.
Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
Były bożonarodzeniowe potrawy?
Oj tak, właśnie, może nie to, że odchorowywuję, ale staram się po prostu wrócić do wagi sprzed.
Ale dziś już nie będziemy rozmawiać o potrawach bożonarodzeniowych, tylko o sylwestrowych potrawach, no bo przecież Sylwester to taka jedyna noc w roku, kiedy większość z nas nie śpi, ale z nadzieją wita nieznany, ale wierzymy, że dobry i radosny nowy rok. Noc sylwestrowa jest dla wielu osób czasem podsumowań, snucia planów. Są osoby, które ostatnie godziny starego roku i pierwsze nowego wolą spędzać w małym, rodzinnym gronie. Inni z kolei lubią brać udział w masowych imprezach. Tak to wygląda dziś. A jak obchodzili ten dzień nasi przodkowie w czasach II Rzeczpospolitej? Masz dużą wiedzę na ten temat.
Cofniemy się troszeczkę jeszcze do tyłu, bo wyobraź sobie, że przyjęcia sylwestrowe pojawiły się w Polsce bardzo późno. Tak naprawdę dopiero w XIX wieku. Początkowo nawet nie były to jakieś bardzo huczne obchody. Bardziej wyglądało takie małe rodzinne spotkania czy przyjaciół w małym gronie przy kolacji, często nawet bez tańców. Na Kresach Wschodnich w ten dzień wróżono, więc ta magia jednak tym kresom towarzyszyła nie tylko w Andrzejki, między innymi właśnie lano także wosk. Na stół podawano zwykle bardzo skromną kolację, a gdy wybiła północ, serwowano szampana lub jakiś inny trunek, żeby znieść ten toast noworoczny. Z biegiem lat zaczęto organizować coraz bardziej wystawne te przyjęcia noworoczne, ale one nigdy nie miały takiego charakteru masowego. To były naprawdę takie rodzinne, przyjacielskie spotkania. Moda na udział w tych zorganizowanych balach i spędzeniu tej wyjątkowej nocy w lokalach pojawił się tak naprawdę, i to bardzo ze wzmożoną siłą, dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak jak właśnie zaczęłaś, ta druga RP przysłużyła nam się też dobrą, ciekawą tradycją. Niektórzy uważali, że nawet jest to bardziej ekonomiczne, gdy oszczędza się czas, oszczędza się środki, idzie się do lokalu. Ponadto osoby mieszkające w mieście czasami nawet nie posiadały odpowiedniej wielkości mieszkania, żeby coś takiego po prostu zorganizować. Pamiętajmy, że to jest też czas po pierwszej wojnie światowej, gdzie po prostu jeszcze nie za bardzo jesteśmy w stanie dojść do tej sytuacji, do tego stanu sprzed wielkiej wojny, jaką wówczas kiedyś nazywano. Ale w prasie kobiecej, bo ona ze wzmożoną siłą się rzeczywiście pojawiła, można było spotkać głosy negatywne odnoszące się do tej nowej, przypominam, nowej tradycji. Dla nas ona już jest wiekowa, dla nich zupełnie nie. Podkreślano, że to podkopuje i tak już niezbyt mocne podstawy życia towarzyskiego, no i też z wymiar ekonomiczny, wbrew pozorom był podnoszony, że ta sama butelka szampana wypita w restauracji kosztuje 3 razy drożej, tym bardziej te kilka butelek wypitych w kilku restauracjach kolejno, niezłe były te sylwestry, stanowią już tak pokaźną cyfrę, że nawet sutą kolację można by za nią wystawić. To fragmencik z periodyków, w których kobiety bardzo chętnie w międzywojniu czytały. Co można było więc zrobić, jeśli nie chciało się wydać dużych pieniędzy i jednocześnie zorganizować spotkanie w domu? No i wtedy się pojawia taka instytucja jak bufet. Co to jest bufet? No to oczywiste dla nas współczesnych szwedzki stół, taki sposób serwowania dań, w których każdy z gości sam nakłada sobie na talerz takie porcje różnych oczywiście potraw, jakie mu po prostu pasują. Swoimi korzeniami tkwi oczywiście w tej szwedzkiej tradycji serwowania zimnych przekąsek wraz z kromkami chleba, a swoją większą popularność zyskał właśnie na przełomie XIX i XX wieku. U nas z delikatnym opóźnieniem pojawił się w czasach II RP. Samo słowo bufet posiada też oczywiście drugie znaczenie, czyli taki duży, solidny mebel, który w salonie zajmował bardzo pokaźne miejsce. Bufet był bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie jeśli gospodarze chcieli podjąć większą liczbę gości przy proporcjonalnie małym nakładzie siły, oczywiście środków. Jego przygotowanie miało oczywiście bardzo taki uświetniony charakter, był głównym takim miejscem konsumpcji w czasie uroczystości, balów, także proszonych kolacji, ale również przede wszystkim, o czym mówimy, czyli przyjęcia sylwestrowego. Główną jego zaletą był fakt, że zajmował mało miejsca.
No i pani domu też nie musiała obsługiwać gości, bo każdy sam sobie nakładał. To przypomina dzisiejsze troszkę takie domówki sylwestrowe. A jak wyglądał taki bufet w tamtych czasach?
Zaskoczycie. Sam też się zaskoczyłem, kiedy to przeczytałem. W dwudziestoleciu międzywojennym wyróżniać można było 2 rodzaje bufetów. rosyjski, to też jest zaskoczenie, oraz angielski. Pierwszy to w jego skład wchodziły przede wszystkim dania zimne i gorące. Z kolei bufet angielski był w całości złożony z dań zimnych. Także można powiedzieć, te dwa rozróżnienia były wyraźne i określano go mianem bardziej wykwintnego. Dania przygotowano do podania w trakcie zimnej kolacji musiały spełniać kilka bardzo podstawowych warunków. Przede wszystkim były to bardzo małe porcje, żeby nie stanowiły problemu przy jedzeniu. Chodziło o to, żeby to wziąć do ręki, włożyć do ust, pogryźć i przełknąć, żeby nie było potrzeby jakichś tam dodatkowych talerzyków i tak dalej. Ponadto nie mogły one brudzić rąk, nie powinny wymagać noża do krojenia, a ich smak i zapach nie mogły być zbyt intensywne. Stąd na przykład rzadko pojawiał się śledź, czy w ogóle rzeczy związane z rybami. Odradzano je. Do podstawowych dań bufetowych można było zaliczyć przede wszystkim kanapki, sandwicze, galarety, zimne mięsa, o tego typu po prostu rzeczy, które były wygodne. Gdy serwowano bufet rosyjski, wówczas należało jeszcze dodać do niego jakieś danie ciepłe. No, nie uwierzysz, parówki w sosie pomidorowym czy flaczki. No więc bogracz oczywiście to nasz późniejszy zdecydowanie wymyśl, czy na przykład barszczyk z krokiecikami. Aby przygotować w odpowiednich warunkach oczywiście, no to musiało być dobre pieczywo. To też jest bardzo ciekawe, że dbano o to w sposób wyraźny. Nie mogło być one, to jest ciekawostka, zbyt świeże. Najlepiej było tak zwane jednodniowe, dlatego że one były wtedy troszeczkę twardsze, lekko podeschnięte. Kanapkom nadawano kształt kwadratów bądź prostokątów, oczywiście ucinano wtedy skórki. Masło powinno być miękkie, aby bardzo łatwo było je rozsmarować. I to, co kładziono na wierzch, należało tylko i wyłącznie do fantazji osób, które przygotowywały dany posiłek. Więc były to naprawdę różnego rodzaju siekane jajko, obok szynki, na wierzchu pasek sera szwajcarskiego albo ogórek, oczywiście kiszony. Innym przykładem była kanapka, w której kładziono śledzia, ale bez ości, trzeba było uważać, ale jeden podstawowy warunek był wtedy, jeśli podawano śledzie lub ryby, nie było wtedy tańców, no bo jak sama się domyślasz, uczestnik, który zjadł śledzie, a drugi, który nie zjadł, nie było to dla nich wygodna konfrontacja. Gdy chciano bardziej zaimponować gościom, można było przygotować kanapki, na które kładziono pasek łososia, pasek sera białego i pasek czerwonego kawioru. To rzeczywiście już była zabawa, nie tylko oczywiście smakowa, ale także kolorystyczna. Rzadziej podawanymi typami dań, które można było spotkać na zimnych kolacjach, były tak zwane nadziewane bułeczki i torty kanapkowe. Te pierwsze, zwane też z francuska petit pain furet, wykonywano z bułek maślanych, w których wydrażano środek i napełniano je nadzieniem, jak do kanapek oczywiście. Z kolei torty kanapkowe robiono z białego bądź ciemnego chleba. Krojono je na 12 plastrów i każdą warstwę smarowano masą lub układano na niej różne dodatki. I taką cegłę właśnie uformowaną przyciskano deską, żeby po prostu nabrała odpowiedniego kształtu i żeby się wszystko odpowiednio oczywiście ścięło. Należało również przygotować inne dania, które zaspokoiłyby głód uczestników spotkania. Serwowano półmiski z pieczonym mięsem, pamiętano także o rybach w galaretach, ale mówię, to już są te takie bardziej rozbudowane wydarzenia, imprezy sylwestrowe. Z takich dań, które znalazłem propozycje, na przykład słonina z papryką, jaja z chrzanem, rolmopsy, owczy ser i kabanosy, sos chrzanowy i tatarski, dzwonki z ulika, nóżki, ulik to ryba, nóżki cielęce w galarecie, jak również śledzia w śmietanie. Więc ryby jednak nam towarzyszyły cały czas, ale oczywiście raz podkreślam, tańców nie było. W noc sylwestrową starano się także podawać dania na ciepło, oczywiście przy tych takich większych imprezach, szczególnie po północy. Barszczyk towarzyszy nam już od wielu, jak się okazuje, dziesięcioleci, flaczki albo wspomniane parówki w sosie na przykład pomidorowym. W trakcie tego zwykłego domowego bufetu liczba dań mogła spaść o połowę i zamknąć się na przykład na podaniu kanapek, ryb w galarecie, mięsa pieczonego, sałaty, no i oczywiście ciasta, które zamykało dzień, jak i alkoholu.
Który w jakiś sposób pomagał trawić to całość, co się zjadło. To były takie sylwestry w czasach międzywojennych. Oczywiście, tak jak mówimy, to zależało też od zasobności osoby, która to przygotowywała. A potem była wyniszczająca II wojna światowa. Wtedy to chyba w ogóle o sylwestrach nie było o czym marzyć. Natomiast po tym nastąpił czas PRL-u. Na filmach czy dawnych kronikach filmowych z tego okresu widzimy, jak bawiła się ówczesna władza socjalistyczna, a jak ten czas świętowali szarzy obywatele. Co możemy powiedzieć o sylwestrowych ucztach czy spotkaniach, bo dla jednych to były uczty, dla innych tylko spotkania z tamtego czasu.
Czasy PRL-u, trzeba rozszyfrować to, dla szczególnie młodszego pokolenia może być to zupełnie nieznany termin. Polska Rzeczpospolita Ludowa, 44, powiedzmy 89, w tych czasach ona istniała. Sylwester wówczas był zupełnie inny niż ten, o którym żeśmy przed chwilą rozmawiali. Pomijając oczywiście zniszczenia II wojny światowej i tak naprawdę przez wiele pierwszych lat powojennych to odbudowywano to wszystko skromnie, bardzo skromnie. W szarych czasach PRL-u Sylwester był wprawdzie wyjątkowym świętem, które tak naprawdę od czasu do czasu pozwalało zapomnieć o tej ponurej rzeczywistości, która otaczała ludzi. Nie tylko dotyczyło to oczywiście warstwy materialnej, ale także czasów związanych z prześladowaniami politycznymi i czasami komunizmu, który próbowano budować u nas na rosyjskich, radzieckich bagnetach. Bawiono się głównie na mieszkaniach, prywatkach. To rzeczywiście było bardzo wówczas popularne. Oraz zupełnie inaczej to wyglądało na balach zakładowych dla przewodników pracy. Szczególnym szczytem luksusu były imprezy w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki imienia Stalina. Ta nazwa niestety do tej pory jest tam wykuta na kamieniu. Władzom PRL zależało, żeby rodacy hucznie i z rozmachem świętowali nadejście Nowego Roku z bardzo prostej przyczyny. Chcieli w ten sposób stworzyć atrakcyjną konkurencję dla Bożego Narodzenia. To jest różnica przecież kilku dni. No i z przyczyn ideologicznych oczywiście im to bardzo pasowało. Na sylwestrowych balach i prywatkach na stołach królowała jajka w majonezie, bigos, śledziki, sałatki warzywne oraz talerze z wędlinami. Można by powiedzieć na bogato, ale to już nie ta różnorodność i to bogactwo tak naprawdę czasów sprzed II wojny światowej. Sylwestrowe menu obejmowało także schabowego na zimno, nóżki w galarecie oraz dodatki chleb, kajzerki, o tego typu rzeczy. Posiłki te miały przede wszystkim być zakąską do czystej wódki, która się bardzo wtedy rozpanoszyła i pojawiła na dużą skalę. Za popitkę służyła najczęściej słodka orężada albo mocna kawa, która też była swego rodzaju elementem luksusu. O deserach raczej nie myślano, choć zdarzały się, że wjeżdżały pączki lub inne ciasta, które po prostu akurat gospodyni była w stanie przygotować. Przed samą północą otwierano słodki, mocno gazowany radziecki szampan. Była to tak naprawdę jedyna zagraniczna atrakcja. Nazywał się Sawieckoje i Gristoje, który był właśnie rzucany dosłownie na kilka dni przed Sylwestrem w sklepach, gdzie można go wówczas kupić. Prawdziwym hitem imprezy, to można powiedzieć, był taki trochę wynalazek czasów PRL-u, były właśnie koreczki, czyli na wykałaczkę nabijano kostkę sera, kostkę wędliny, kawałek ogórka czy pomidora i następnie wbijano go w bochenek chleba, tworząc takiego jeża. Bale dla przodowników pracy i prywatki urządzano w mieszkaniach, były dekorowane ozdobami z bibuły, baloniki, biurowe dziurkacze. Od wielu tygodni przed Sylwestrem tworzyły właśnie konfetti, bo tego nie można było po prostu nigdzie kupić. W czasach toastu o północy zamiast fajerwerków rozrzucano papierowe serpentyny i zapalano zimne ognie. No i można powiedzieć, tak to w dużym stopniu wyglądało. Natomiast socjalistyczni prominenci to inna kategoria. Bawili się przy muzyce granej na żywo, na balach sylwestrowych, początkowo organizowanych na przykład na Politechnice Warszawskiej. To była ta rzeczywiście bardzo duża, wykwintna impreza, gdzie oczywiście zapraszano tych zasłużonych dla władzy normalnych, w cudzysłowie, ludzi, przodowników pracy, aktywistów społecznych, propagandzistów, żołnierzy, a także milicjantów.
Bo to też była ważna grupa w tamtych socjalistycznych czasach.
Trzymająca wszystkich za twarz.
Więc pewnie z tych czasów PRL-owskich trochę też pozostało w mentalności naszej starszego pokolenia zwłaszcza, ale może i młodego, no bo w końcu nowe elity też się tworzą, a każde elity mają to do siebie, że trochę się odróżniają od reszty społeczeństwa. Ale świat pędzi do przodu i mam nadzieję, że wszyscy z Państwa spędzą w sobie, dla siebie odpowiedni sposób ten czas sylwestrowy.
A my życzymy Państwu przede wszystkim samego dobra w dobrych relacjach międzyludzkich, samego dobra w relacjach rodzinnych, bo one są po prostu podstawą naszej egzystencji i życzymy Wam tego dobra na stołach, żeby ten przyszły rok, tak jak będziemy Państwa snuć te opowieści historyczne, współczesne, smakowite, żebyście po prostu się bardzo dobrze bawili przez cały rok, czego oczywiście asumptem powinien być przede wszystkim bardzo ciekawy, radosny, domowy, rodzinny. Przymiotników może być jeszcze dużo, Sylwester.
I tego właśnie Państwu razem życzymy. Życzymy, abyśmy się spotkali w przyszłym roku, abyśmy mogli nadal słuchać tych naszych audycji Kulinarne Pogaduchy. My już za tydzień mamy kolejny dla Państwa temat i to będą tradycje, ale i kulinaria związane ze świętem Trzech Króli. Do usłyszenia i do siego 2025 roku.